czasu. Szybka zapowiedź profesora Matrixa przed wami. I
zaczynamy, oddaję mikrofon.
To teraz zakładamy się chwili ciszy, po to, żeby uspokoić puls serca, złapać falę. Prawdopodobnie za chwilę zaczniemy opowiadać różne niestworzone rzeczy, jak zwykle.
To jest jedyna sytuacja, w której coś niestworzonego zaistnieje. To od razu was informuję, że zauważajcie znaki. Obserwujcie synchroniczności. Patrzcie na to, co się wydarza, bo nie będzie przypadku.
I drugi raz tego nie będziemy mówić.
Tak. Jest ciekawe na przykład, dlaczego ja mam cichszy panel większy.
Dzisiaj będziemy mówić o tego, tak?
Będziemy mówić o fiksacji. Będziemy mówić o takim chińskim, chińskiej filozofii, która nazywa się
Shatsu.
Tak.
Dzisiaj będziemy mówić o szacunku.
Polszczona zdrowna wersja. I będziemy też opowiadać zgodnie z pytaniami, o które poprosiliśmy, by nam zadano, abyśmy na nie odpowiedzieli. Udało mi się to zrobić. O strefie cienia, czyli o tym obszarze nas, który jest prawdą niechcianą, prawdą niezauważoną, prawdą, którą się wypiera za różnych sposobów, intelektualizowaniem, pozytywnym myśleniem, innego rodzaju pudłem duchowym.
Nawet zastanawialiśmy się kiedyś, czy pasujemy do tego konwentu, ponieważ...
Zastanawialiśmy się, czy do niego pasujemy. On mi kupił to. On mi to kupił ostatnim razem na ludowym konwencie.
Tak, po podkoszulku.
Powiedział, bo ty lubisz bez ramionczek, po czym oczywiście okazało, że to jest damka.
Ale on nie ma, nie nosi. Niestety wszystko. Tekstylny.
Ja wiedziałem, że to dzisiaj będzie polegało na tym, że jeden człowiek jest poważny, a drugi zastanawia się, co to robi. Słuchajcie, jest fajna sprawa, zanim rozpoczniemy. Jesteśmy troszkę mocno promowani przez środowiska ambitne. I my to środowisko dzisiaj promujemy. To jest francusko-języczna publikacja, którą wydano, w której jesteśmy opisywani. Szczerze mówiąc, bycie zwierzęciem doświadczalnym tego formatu dla nas jest sporym zaszczytem. I szanujemy to. Autorka jest świetnami na sali. Siedzi tam. Możecie do mnie mówić po polsku. Wszystko zrozumieć. Jeśli nie, jest na sali tłumacz.
Od 3 lat zajmujemy się czymś takim jak profesorem Matrixa. Spotykamy się z ludźmi na takich spotkaniach jak to. Nie zawsze jest was tak dużo, ale my potrafimy rozmawiać nawet do jednej osoby.
Nawet jeżeli jest was mało. To też z nami rozmawiamy.
I zazwyczaj te spotkania są przygotowywane przez bardzo długi czas przed występem, to jest jakieś 5 do 10 minut. Wtedy sięgamy do energii, która zbierze się w takim pomieszczeniu, gdzie znajdują się ludzie, którzy nas będą słuchać. I wtedy staramy się wydać pierwszą nutę, za którą pójdzie następna, następna i następna. I te nuty ułożą się w pewien rodzaj muzyki, której już nigdy potem nie posłyszymy. To jest jedyne wykonanie tego, co w tej chwili robimy.
Tak, to jest między innymi to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego wszystko na początku, co my robimy, brzmi jakbyśmy grali w snookera z zamrożonymi oczami. A później, zadziwiająco z tego wszystkiego, nawet my się dziwimy, słuchając tych filmów po raz 10, bo my to wieczorami robimy, naprawdę, że to pociągnęło za sobą sens, może nie do końca ten pierwotny, z jakim przyszliśmy, żeby to powiedzieć, ale pociągnęło. Wydaje mi się jednak, że ta dzisiejsza tematyka jest na tyle mocna i tak mocno prześladująca nas, że uda nam się przytrzymać tego rdzenia, bo nawet przychodząc tutaj zauważyliśmy, że nasz poprzednik o tym wam tłumaczył. Był lepiej od nas przygotowany, zdecydowanie miał więcej materiałów, więc był bardzo wymagającym dla nas przedskokiem. Ale powiem tak, będziemy mówić o tym, o czym słyszeliście dotychczas. Więc nie powiemy nic nowego. Powiemy natomiast o tym sposób, jaki staramy się właśnie wdrażać zaufanie w sposób aktywny.
Bardzo często spotkamy się z tym, że ludzie mówią, wy nie mówicie nic nowego, ale robicie to w taki sposób, że łatwiej podobnie dotarły. że byłem, czy byłam w stanie to bardziej zrozumieć, przyswoić i zauważyć, że w tym, co do tej pory wiedziałam, jest głębszy sens i tam właśnie mogę odnaleźć się. I to jest to, co my robimy od 3 lat. Spotykamy się z ludźmi po to, żeby nie mieć niczego nowego. Wszystko to, czym jasne, jasne. Każdy o tym wie, od urodzenia.
Tak, mówię o tym, że wszystko, że wiecie. Mówimy o tym w taki sposób, żebyście również zobaczyli, jaki proces u nas się odbył, że uświadomiliśmy sobie to, o czym zawsze wiedzieliśmy, ponieważ nie mieliśmy wyjść. Ponieważ w swoim życiu przeszliśmy już tyle możliwych prób, a może coś jeszcze. A może coś jeszcze. To jest taki fajny dowcip, to jeszcze nie ten, o którym powiedziałeś mi, że bym nie opowiadał, tylko taki inny. Że wisi człowiek na krawędzi, spadł i wisi na ostatniej gałęzi, która trzeszczy już pod nim, korzeń taki wystający z tą przepaścią, wisi i palce już powoli się odginają. I cóż, no, jakoś nie uświadomił sobie, że to jest najlepszy moment, żeby powiedzieć: pomocy! I nagle z przestrzeni odpowiada mu głos:
jestem tu.
Czekaj. Na przykład. Na co powiedział, kto to mówi? A głos odpowiada:
to ja,
twój Bóg. Bóg? Pomyślał od razu, że on się często spowiadał, ale że on nie jest katolicki? Nie wiem, nie ważne, w każdym razie, to czy mogę prosić o pomoc?
Tak. Puść się.
Dziękuję za sugestię. Wisi dalej.
Trzyma się kurczowo gałęzi, ponieważ wie, że jak się puści, to spadnie. A tam nie wiadomo, co się będzie działo. Jak będzie leciał, jak wysoko, jak długo, czy tam jest twardo, czy miękko.
No.
Jego instynkt samozachowawczy, ten zwierzęcy, mówi mu:
nie słuchaj Boga.
Nie słuchaj Boga. Wiesz? Trzymaj się tej gałęzi.
Znowu krzykną. Pomocy! Po chwili znowu słyszę głos.
No, słucham.
To Bóg? Zapytał z nim, mam nadzieję, o ten, który musiał.
No tak, to ja cały czas tu jestem.
A jeszcze ktoś? No więc taki, a jeszcze ktoś, uczestniczyliśmy w swoim życiu kupę czasu. Nie twierdzę, że znalazłem Boga. A to że raczej twierdzić, że...
Tak, ja swojego Boga odnalazłem.
Ja nie.
Zaufałem temu i słucham tego, co on mówi w mojej głowie. Kiedy proszę o pomoc, obserwuję znaki.
W tym zrozumieniu można powiedzieć, że się moje życie też zdarzyło. Stało się to wtedy, kiedy przestaliśmy pytać, czy jest ktoś jeszcze? No cóż, byśmy spotkali milion razy z tymi słowami, które mówią tutaj. Słuchając je, uświadomicie sobie, że słyszeliście je również milion razy sami. Zastanawiam się tylko, czy uda nam się dzisiaj przekazać kontekst, że nie uda nam się dzisiaj przekazać kontekst zrozumienia i z jaką siłą potrafi dotrzeć do człowieka prostota tego, co on posiadał, wszystkie możliwości, które zawsze miał, od samego początku, kiedy nie ma wyjścia, kiedy jest już absolutnie w czarnym, analnym otworze swojego życia. Życie stoi do niego otworem.
Ja wiedziałem, że tak będzie, no cóż, bo już na tym nie ugrałem, żeby nikt
z tego nie powiązał. No znaczy, niestety chłopie, to jest na filmie. Tak.
Ja to akceptuję. Siebie piątek. Jak odnaleźć szacunek do siebie samego? Ponieważ my przez to napisał od samego początku odwracamy perspektywy patrzenia na wszystko.
Tak.
Czyli właśnie do wniosku, że jeżeli nie działa zauważanie przestrzeni jako czegoś, co ma wpływ na mnie, to spróbujmy zauważyć siebie jako coś, co ma wpływ na przestrzeń. Czyli wszystko, co nas spotyka w życiu, próbujemy interpretować w taki sposób, tak jakbym to ja był źródłem tego, co się wydarzyło. Ja nie mówię, że tak jest, ale sposób myślenia, który w taki sposób postrzega przestrzeń, powoduje, że my zaczynamy dostrzegać inne perspektywy, inne możliwości. I na początku jest to trudne, ponieważ cały czas ten instynkt nasz zwierzęcy mówi: trzymaj się gałęzi i nie puszczaj się, właśnie musisz, to nie wiadomo, co się stanie. Otóż właśnie my czekamy na to, żeby wydarzyło się coś, o czym nie wiemy, co to jest. jak długo będziemy lecieć, na co spadniemy i czy w ogóle przeżyjemy ten upadek. I teraz tak, Oleg mówił, że myśmy zadali wczoraj wieczorem takie pytanie na internecie, na jakie pytania chcielibyście uzyskać odpowiedź podczas tego konwentu. My będziemy w stanie odpowiedzieć na wasze pytania. I tam padło mnóstwo różnych ciekawych pytań, ale jedno z nich było takie, powiedziałbym, dosyć kuriozalne, ponieważ ktoś zadał pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko? Ja w pierwszej chwili zignorowałem to pytanie, ale potem siedząc w świątyni Dumania, tam w miejscu potrzeb filozoficznych, ja zastanowiłem się i dostrzegłem wielką błędę tego pytania. Skoro my w stosunku Matrixa wszystko stawiamy na głowie, to spróbujmy sobie wyobrazić, że to my, jako to jajko, wyobrazimy sobie tą kurę, która nas zniosła. Czyli my, jako ludzie, wybraliśmy sobie naszych rodziców do tego, żeby przyjść na ten świat w tym ciele, w którym się znajdujemy. Ja wiem, że będzie troszeczkę falowało, bo mikrofon zjeżdża za tym bokiem. Jak nie będzie mnie słychać, to się tym uczyni. I słuchajcie, więc ja odpowiadam na to pytanie temu człowiekowi, co było pierwsze, kura czy jajko? Otóż odpowiadam w ten sposób. Pierwszy byłeś ty. Od ciebie wszystko się zaczęło. Jeżeli w ten sposób zaczniesz myśleć w każdej sytuacji twojego życia, że to ty jesteś źródłem tej sytuacji, że to ty ją sobie zażyczyłeś i że ty ją przeżyjesz od początku do końca. Nawet wtedy, kiedy to będzie spadało. Czyli w tym momencie na to pytanie odpowiadam. Pierwsze było jajko. Oficjalnie.
Proszę to zapisać.
Ale pójdziemy tym trochę dalej. Ponieważ w momencie, kiedy my uważamy, że to my byliśmy pierwsi, że to my wybraliśmy sobie naszych rodziców po to, żeby przyjść na ten świat, po to, żeby oni nam dali nasze ciało, po to, żeby nam przekazali genetycznie pewne nasze możliwości, zdolności, po to, żebyśmy się wychowali w takim, a nie innym środowisku, po to, żebyśmy poszli do takiej, a nie innej szkoły, to wszystko zaczyna się układać w zupełnie inną kolejkę domina, którą my nie na końcu, tylko na początku możemy pchnąć po to, żeby ona wykonała różne salta i poprzewracała się do domina w taki sposób, żeby to sprawiło nam przyjemność i radość. Może nie umiem tego jeszcze.
Spróbujmy dla potrzeb tego wykładu zaeksperymentować i nawet jeżeli uznacie, że to jest kompletna bzdura, to my mamy takie przeświadczenie, że macie całkowitą rację, ponieważ jest tak, jak myślisz, że jest, tego co sądzimy. Każdy z was ma rację. Więc w związku z tym, eksperymentujcie. Nie będziemy się dlatego z wami wspierać, macie rację. Spróbujcie przyjść tutaj, usiąść tu i wyobrazić sobie, że cała ta sytuacja istnieje tylko dlatego, żeby istnieć. To znaczy, miejsce, w którym wy teraz siedzicie, jest najważniejsze w tym miejscu, na tej sali. Stoicie, filmujecie.
Jeszcze raz mówię, nie, to niekoniecznie tak ma być, ale spróbujcie zmienić sposób myślenia właśnie taki. To nagle wy jesteście źródłem tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Z jakiegoś powodu przebyliście mnóstwo czasu, drogi, odległości po to, żeby tutaj dotrzeć. Z jakiegoś powodu siedzicie na tym krześle, które właśnie w tej chwili jest pod wami. Z jakiegoś powodu właśnie z tej perspektywy patrzycie na dwóch gości, którzy coś tam mówią i niektóre zdania są dla was zrozumiałe, a inne są wręcz bardzo perfekcyjnie wycelowane w to, po co tu przyjechaliście.
I teraz sobie przypomnijcie sobie swoją reakcję, kiedy nas zobaczyliście po raz pierwszy prosto do tej sali. Niektórzy z was oglądali już nasze filmy, więc oni byli mniejsi. Niektórzy natomiast nie oglądali naszych filmów, niektórzy w ogóle nawet teraz nie chcą nas oglądać, bo widzę, że macie zamknięte oczy. Natomiast gdyby się zdarzyło, że jednak mimo wszystko ją otworzycie i spojrzycie na nas, wyobraźcie sobie najpierw, co czuliście wcześniej, patrząc na nas, i teraz wyobraźcie sobie, że wy to stworzyliście. Jeżeli wy sobie wyobrażycie teraz tę sytuację, dwóch cudaków, gada oczywiste rzeczy do was, a wy jesteście otoczeni ludźmi, którzy tego słuchają. I oni jeszcze są rejestrowani. I ktoś o tym książkę napisał. Po francusku.
My jesteśmy przecież w Polsce.
Prawda? O co? Ale ty ktoś napisał książkę we Francji oczywiście. A miał prawo, ale przyjechał tu. I teraz wy to wszystko stworzyliście.
Pytanie, czy macie do tego szacunek? Czy jesteście zadowoleni z tego, co sobie dostarczyliście? Czy też jest was taka, nie wiem, taka chęć poprawienia czegoś, żeby mu uważać perfekcyjne? Bardziej lepsze, bardziej mocniejsze, bardziej soczyste, bardziej kolorowe.
Powiedzmy tego na prawo, a temu na lewo dałbym zielono.
Co niektórych nawet wybyli.
My to... No, przepraszam, dzisiaj na duży pewna. I teraz macie taką sugestię, taką sytuację, że nagle zobaczycie wokół siebie spektakl z informacją dla was, że to jest wasza robota. I nagle macie taki pomysł, żebyście to jednak poprawili.
Że to jest takie piszenie na gałęzi i nie za bardzo jesteście w stanie zaakceptować to, że wisicie na gałęzi, ponieważ sił już brakuje, a z drugiej strony wiecie, że kiedyś będziecie się musieli puścić, tylko że to nie będzie wasza decyzja, tylko brak siły. Tak? Ale jakiś głos mówi, żebyście to zrobili już teraz, już w tej chwili. Spróbujcie to. Spróbujcie zobaczyć, jak to jest, kiedy giniecie. Uwaga! My, przechodząc na tamtą stronę naszej świadomości, mamy nieprzepadne wrażenie, że właśnie żegnamy się z Tobą, ręką i wszystkimi innymi członkami, które posiadamy ze sobą. Tak jakbyśmy żegnali to nasze dotychczasowe życie, które wszystko było przecież poukładane. Jeżeli ktoś nas krzyczał, to przynajmniej wiedzieliśmy za co, albo w jaki sposób to robi. A teraz nagle okazuje się, że my mamy mieć to wszystko gdzieś i mamy puścić tą rękę świadomie. Ja teraz właśnie świadomie puszczam tą gałąź po to, żeby zaufać wewnętrznemu głosowi.
No, nawet powiedziałbym, żeby zaufać wewnętrznemu głosowi.
Tak miałem powiedzieć, ale pozostawiłem przestrzeń sobie.
Przestrzeń dobrze mnie wykorzystała. Teraz zwróćcie uwagę na dalszy ciąg tej historii. Macie sytuację, w której wy jesteście twórcą i możecie zadać pytanie nam, jak z tej Ameryki, jak to zrobimy? Bo szczerze mówiąc, tak mniej więcej po liceum, albo technikum, czy cokolwiek, za chwilę powiemy, dlaczego mówimy o szkołach, to mam takie dziwne wrażenie, że ja cały czas próbuję coś zrobić, nic mi nie wychodzi. To jakim cudem ja zrobiłem ten cały świat, jak ja wchodziłem przecież na religię i powiedziano mi, że to jest ktoś inny. I nikt nie dał wygląda, bo dobrze to zrobił.
Mało tego, myśmy się dowiedzieli, że cały czas ktoś na nas patrzy i będzie nas potem oceniał. Z każdego wyczynku.
Tak bym powiedział nawet też. No. Znaczy z każdej rzeczy, której nie wykonaliśmy, bo to przecież on jest źródłem wszelkiej aktywności i spraw i wszystkiego, co się stało na ziemi, ludzie osądzą mnie tutaj. W to wierzę. Ale ciężko mi uwierzyć na przykład, że jestem sam odpowiedzialny przed sobą za wszystko, co mnie otacza i czego doświadczam, albo bym w swoim życiu na własne moje życzenie sobie to wykonał. To już jest nielogiczne. To jest ciekawe, nie? Jestem w stanie uwierzyć w wymyślanego przyjaciela, który, albo nie przyjaciela, który gdzieś tam buja w niesamowitym 4.48 wymiarze, bo już nie na chmurce, bo na chmurkę doleciał Gagarin i zobaczył, czego tam nie ma.
Nawet ja powiedziałbym, że to w głowie takiego dziecka jest utożsamienie pewnego rodzaju sędziego, który nie widzi wszystko. A takie dziecko przecież mimo wszystko i tak robi uczynki, z którymi niekoniecznie ten sędzia musiałby się zgadzać, on wiedzą, co o tym robi też, prawda?
Pytanie skąd się, to jest też odpowiedź na pytanie, skąd się wziął to pomysł, że poprawiłby trochę tę moją kreację. W istocie to nie jest pierwotnie wasz pomysł. Jeżeli to, co widzicie wokół siebie, wam się nie podoba, z jakiegoś powodu ktoś wam śmierdzi, ale bardziej nie chce zniknąć, natomiast ktoś wam no nie śmierdzi, ale bardziej przed wami ucieka. To jest sytuacja, która w dziwny sposób, te wszystkie te projekty, to, że spotykacie ludzi, ale są was. To, że spotykacie ludzi, ale są idiotami. Albo spotykacie ludzi, ale są arogancy i was mają za idiotów. I cała ta sytuacja się powtarza z uporem Murphy'ego. I w tym wszystkim, co ja sobie to zrobiłem? Ja jestem autorem takiej sytuacji, że jak ja bym to zrobił, to bym spotykał samych kulturalnych ludzi, którzy mówią mi dzień dobry i mówią, że bardzo no, pani książkę napisała, prawda? No i codziennie bym ją czytał. To by było, jak ja bym świat zrobił.
Wtedy rodzą się potrzeby pokuty, zadośćuczynienia, odnajdywania w sobie czegoś dobrego, ale w taki sposób, żeby to inni przyszli, podeszli i powiedzieli, słuchaj, zrobiłeś dobrą robotę, naprawdę. Chociaż ja tak naprawdę nie wiem, o co chodzi, ponieważ ja byłem bardzo niegrzeczny, zrobiłem bardzo mnóstwo brzydkich rzeczy.
Może się nie to powie.
A to, co zrobiłem dla nich, to po to tylko, żeby uspokoić swoje wewnętrzne sumienie. No, on przyszedł do mnie, ok, fajnie, bo to zauważył. I teraz tak, taki człowiek cały czas widzi przestrzeń jako coś, co ma wpływ na jego życie. Co go ocenia, osądza, a on stara się tej przestrzeni pokazać, jaki to jest dobry. A jak zrobić, żeby odzyskać szacunek do siebie bez potrzeby używania do tego przestrzeni? Jak za każdym razem, kiedy coś robimy, mieć pełne przekonanie, że to w całości zawiera naszą wibrację, że to w całości jest moje. Nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że robimy coś złego. Coś, co nie powinno być zrobione.
Trzeba sobie zadać pytanie, kto z naszej podświadomości powiedział nam, że to jest coś złego. Gdzie w naszej historii życia pojawił się postać, ten postać się pojawił, który powiedział nam, że to nie jest rzecz właściwa. A te rzeczy, które ty robisz, to ja bym poprawił, mówi ten postać. Ja bym tego ogolił, a tamtego ubrał na zielono. Więc my potem, kiedy mówimy sobie poza, powiedzmy sobie, Andrzej, że jesteś Bogiem, prawda? I powiedzmy, że Andrzej nie poznał testu Matrixa jeszcze. Jeszcze nie doznał ośmienia, którego poznał 3 lata.
Ja zanim poznałem testu Matrixa, to sobie powtarzałem, nam jest Bóg w działaniu, nam jest czysta myśl Boga. To zdanie bardzo mi pomagało. Każdy z Was pewnie zna przekazy Saint-Germain i tych wszystkich rzeczy, które były tam nie zapisane. Ja stamtąd się o pewnych rzeczach dowiedziałem, ale potem zacząłem zauważać, że to w tym wszystkim, co dowiedziałem się z tych ksiąg magicznych, jest rzeczywiście prawda, ponieważ ci ludzie, którzy to pisali, oni przekazywali swoją własną wiedzę i dla nich było to prawda. Ja musiałem odnaleźć swoją własną prawdę, więc zacząłem się przyglądać swoim własnym emocjom. I teraz przejdziemy do takiej części tego naszego wyboru, w którym my zaczynamy opowiedzieć o wydarzeniach, które wydarzyły się naprawdę w moim i w ogóle życiu, lub też w życiu innych ludzi, którzy nam opowiadają o tym, jak odnaleźć szacunek do siebie.
A wy tego słuchacie jako twórcy tej sytuacji. Jedyny eksperyment. Jutro możecie na chwilę wyjść stąd i powiedzieć sobie:
jazda, powiedzieli mi, że ja to wszystko zrobiłem.
Dobrze, możecie powiedzieć tak, jak stąd idziecie, ale z eksperymentu, co? Że przez te kilka minut jesteście kreatorami sytuacji, w której Bóg pajaców opowiada o tym, jak odnaleźli się w życiu.
A o tego, jeszcze raz podkreślę, ja nie stwierdzimy, że tak jest, ale spróbujcie zmienić sposób myślenia. Spróbujcie rzeczywiście wcielić się w taką postać, która stworzyła to, co wokół niego jest. Nawet Putina, Obamę i tych wszystkich innych, którzy gdzieś tam w telewizji do Was docierają. Przecież to jest Wasza decyzja, że włączacie to pudełko, które wyświetla Wam takie właśnie połowienie na tych drzewach rażących się tym właśnie ognisku. Bo ludzie dawniej patrzyli właśnie w taki sposób na informacje przenoszone przez przestrzeń. Oni w boku odczytywali pewne rzeczy. I teraz to bym prosił. Włączając to więc.
Ten ogień dla nas gada.
Albo rady.
Szacunek jest czymś, co uważamy całe życie, że musimy sami przed sobą mieć zasłużenie. I wymyślamy sobie wtedy na naszej drodze weryfikatorów tego szacunku. To znaczy, jeżeli ci ludzie w naszym życiu powiedzą, że my zasługujemy na szacunek, żeby się szanować za to, co robimy, lub żeby również pozwolić sobie na te wszystkie desery życiowe, czyli pozwolić na te wszystkie przyjemności, które wynikają z faktu, że mamy prawo mieć ten deser, ponieważ zachorowaliśmy się na śmierć, robiąc wszystko inne, jeszcze mamy siłę podnieść łyżkę w ust, to wtedy no to ci ludzie weryfikują w naszym poczuciu to, że my na ten szacunek zasłużyliśmy. To są ludzie z dwóch warstw. Pierwsza warstwa to są ludzie, których my oficjalnie do tego zatrudniamy. W naszym życiu oczywiście uważają, że to oni nas zatrudniają. Cały czas uważają, że to oni są dla nas tym guru, suru i tak dalej. Lewitującym wysokim trybunałem i tak dalej. To mogą być istoty duchowe. Takie drzewo jest, nazywa się tak samo jak Bóg. Tak samo mogą być to istoty materialne. Na przykład ja sobie myślałem, że jak on coś powie, że ja coś świeczyłem, to ja 3 dni nie mogę mieć depresji. Na przykład fajnie na to, prawda? To jest na dziś. A są też ludzie z drugiej warstwy, o których często nie chcemy wiedzieć, że istnieją i cały czas nam rozkazują. Jest ich dwoje. Andrzej i ja.
Aj, tak. Kiedyś pożyczyłem Olegowi telefon, bo nie miał swojego. Wziąłem ten telefon od mojej córki. I Oleg włożył tam swoją kartę, ale jakoś tak się stało, że karty zostały. Nagle jak ja do niego zadzwoniłem, to on patrzy, o tak. Moja żona do niego dzwoni. Słuchajcie, ta opowieść jest o człowieku, który nienawidził siebie za to, kim był. Nawet używał do siebie, w stosunku do siebie takiej metafory, że jest zesmany. Czyli takim nazistą, tym bardzo złym, z tej przypowieści o kocie, kiedy to nazista siedział i głaskał tego kota.
Straszne,
jest na naszym filmie przypowieść, naszym opowieść o kocie. I teraz tak, i on nie wiedział, co zrobić. On przyszedł do nas, ja pamiętam pierwszy dzień, kiedy on przyjechał bardzo odległego miasta i mówił, chłopaki, słuchajcie, ale powiedzcie mi, jak to jest, co, o czym wy mówicie, o co właśnie w tym wszystkim chodzi, gdzieś tam podświadomy czuł, że powinien się o tym dowiedzieć. No i pracowaliśmy dosyć długo, po czym on doszedł do takiego miejsca, które się nazywa w naszym żargonie kamień. To jest takie miejsce, które ma każdy z was, którym można się wyciszyć i zapytać samego siebie, co powinno się zrobić.
Nie każdy z was ma kilkudziesięciotomowy przedmiot tego rodzaju, jak na przykład łączy ja na placu. Może być to mniejsze, przedmioty, nie zawsze i koniecznie.
To może być dowolne inne miejsce na części. Najczęściej taką podobny rodzaj energii można uzyskać w dowolnym kościele, ponieważ one były zazwyczaj budowane właśnie w takich miejscach, gdzie ta energia trochę inaczej płynęła. Jeżeli ktoś ma ochotę się wyciszyć, to nie musi koniecznie do kościoła chodzić po to, żeby się pomodlić. Można by wykorzystać właśnie w taki sposób, żeby tam porozmawiać ze sobą.
No to z tej wykorzystania kościołów w Polsce, ale to
ale słuchajcie, co ten człowiek zrobił? On uzyskał taką odpowiedź, że musi zrobić coś, żeby odzyskać do siebie szacunek. Dosyć długo czekał na sygnał, co on miał zrobić. On był w takiej sytuacji materialnej, że trudno mu było zarobić jakieś pieniądze i trafił do takiej agencji, która wysyłała ludzi na zachód po to, żeby oni opiekowali się już bardzo wiekowymi naszymi sąsiadami z zachodu, którzy są na pewno bardzo mało wyrozumiali w stosunku do kogoś, kto się nimi opiekuje.
Zwyczajnie na zaszłości historycznej być może.
I słuchajcie, on tam pojechał. On tam pojechał i przez 3 miesiące podcierał tyłki właśnie tym osobom starszym. Przy czym po ile pierwsze 2 dni ja dostawałem od niego informację, że jest bardzo źle i bardzo niedobrze i że on prawdopodobnie stamtąd wyjedzie, to na 4. dzień okazało się, że jeden z tych staruszków uwielbiał oglądać to samo słowo w telewizji, czyli walki bokserskie. No i spędzili mnóstwo czasu na takie walki bokserskie. Słuchajcie, ja nie będę mówił szczegółów. Natomiast po powrocie ten człowiek powiedział taką rzecz. Andrzej, wiesz co, nabrałem do siebie szacunku, ponieważ wiem, że potrafię coś robić bardzo dobrze. Potrafię opiekować się ludźmi. I tu nie chodzi o to, że on opiekował się konkretnie tymi ludźmi, tylko on zrozumiał, że sam stworzył sobie taką ścieżkę, taką drogę, w której spotkał dokładnie taką dziecko rodzinę, którą się opiekował. Tam odnalazł w sobie prawdę o sobie, taką, że potrafi dobrze gotować, że potrafi dokładnie sprzątać, że potrafi zaopiekować się człowiekiem z demencją. Nawet wymyślił coś takiego jak seksterapia. Ponieważ starsi ludzie, oni udają, że nie słyszą. Jak się do nich mówi. A taki staruszek powinien dużo jeść. On przekomarzał się z nimi i w ogóle nic nie jadł. Więc ten człowiek wpadł na pomysł. To powiedzieć, bo to jest niesamowite dla niektórych, którzy się opiekują starszymi ludźmi, zwłaszcza mężczyznami, to zadziała na pewno. Otóż owszem, ostentacyjnie otworzył laptopa i puścił film erotyczny. I ten dziadek pierwszy film w ogóle nie zauważył tego, a potem jak już to zauważył, to tak na tym wyzował. No to on mówi do niego, no to jak her, jemy? A on mówi, nie. No to zamknął laptop.
Nie wy?
Słuchajcie, ja mówię o tym wprost, ale naprawdę to są podstawowe instynkty ludzkie, które zawsze zadziałają. I on jest bardzo dumny z tym, to. Ja mówię, że ktoś ma tego typu problem ze starszymi osobami, proszę spróbować, zadziała na wagę. I słuchajcie, i ten człowiek odzyskał do siebie, to poproszę tutaj odzyskał do siebie szacunek i zaczął rozumieć, po co tu przyszedł. Że on nie przyszedł tutaj po to, żeby zaczął zarabiać pieniądze, żeby stworzyć niesamowitą firmę, która będzie funkcjonować perfekcyjnie i będzie przynosić dużo dochodów i on będzie całkowicie niezależny od systemu bankowego. Nie, on zrozumiał, że to wszystko może w jego życiu zaistnieć, że może być zależny od banków, tylko on tutaj przyszedł po to, żeby przestrzeń mu pokazała, jak on bardzo siebie kocha.
Ponieważ mówimy o człowieku, który jest bardzo przedsiębiorczy, i zanim zajął się pornoterapią, był bardzo utalentowany. Zajął się erototerapią, był wysoce utalentowanym organizatorem i kimś, kto był w stanie ściągnąć naprawdę spore gwiazdy do Polski, tylko dlatego, że był wystarczająco przekonujący. I utarł.
Ale on nadal w siebie nie wierzył, nie potrafił sobie odnaleźć tego szacunku mówiącego o tym, żeby samemu sobie podziękować za tą wspaniałą rzecz, którą właśnie zorganizował, albo którą przeżył. To jest ten moment, w którym człowiek zaczyna zauważać siebie jako źródło i dziękować sobie za to, czego doświadczył.
Uprzedzamy fakty dla tych ludzi, którzy mogli powiedzieć, że co, to ja robię takie rzeczy, jak on codziennie i co, ja się dalej nie szanuję i co, działa, to nie działa. Ja mówię, nie, proces jest inny. On robi rzeczy, które w skali porównawczej dla wielu z nas są nieporównywalnie bardziej skomplikowane niż to, co on wykonał, prawda? Puszczenie filmów zabawnych, fizjologicznych przy ludziach, którzy nie chcą jeść przez co uruchomił w nich głód. Gdzieś tam podskórnie.
Zobaczcie, jak to psychologicznie fajnie wszystko zadziałało, tak? Tu liczył się cel. Dziadek miał już najedzony.
Nie próbować, że ma. Nie zareagują na film. Ale jest taka sprawa, że on miał być czego do mnie. Gdyby się uparł i zastosował kryteria zewnętrzne tego świata, które obrazują niejedno takie wykonanie, które on w życiu na koncie miał. On nam zorganizował tyle swoje Matrixa w Warszawie. I myśmy mu bardzo pogratulowali, bo to było świetnie zorganizowane spotkanie. On się chwalił, uśmiechnął i powiedział do zobaczenia, jak będę dzwonił do nas z Niemiec.
Wtedy jeszcze nie zauważał siebie w tym wszystkim. On próbował znaleźć aprobatę od świata zewnętrznego.
Nie wierzył w tą aprobatę, kiedy ją otrzymywał. Nie była dla niego zupełnie przekonująca, bo on był jeszcze na etapie, a może jeszcze ktoś?
Czy jest tam jeszcze ktoś?
Czy się muszę wpuścić? No to się puści. I to jest cała tajemnica. Co się dzieje, jak się człowiek puszcza? Jak się człowiek puszcza, to zostaje zaskoczony. Zaskoczony tym, czego ostatnią rzeczą, której się bał, nie spodziewał zobaczyć, nie wiedział, że chce.
I teraz wyjaśnię, dlaczego jestem tak ładnie ubrany. Otóż celowo się tak ubrałem dzisiaj, ze względu na to, że ja to już stosowałem kiedyś, żeby ukryć swój brak wiedzy. Ponieważ ja jestem człowiekiem, który nie skończył żadnej szkoły wyższej. Ja jestem człowiekiem po zawodówce. Skończyłem szkołę zawodową przy Hucie w Częstochowie i z zawodu jestem elektrykiem.
A ma jaką przyszłość?
Tak. Słuchajcie, ja gdzieś tam zacząłem potem interesować się komputerami i nauczyłem się tych komputerów jako samouk i założyłem firmę informatyczną i gdzieś, gdzie pracowałem w jakichś firmach, to ja zakładałem tam garnitur po to, żeby ukryć to, że ja nie jestem po studiach. Że ja tak naprawdę nie nauczyłem się tego wszystkiego, co umiem na uczelni, tylko ja jestem samoukiem. Więc człowiek w krawacie jest jej awanturujący się, wszedł z założenia, że w garniturze nie będą mnie ruszać. Jak będzie dopiero ktoś w garniturze, to znaczy, że to jest gość. Ja w tym momencie nie miałem zaufania i szacunku do siebie, ponieważ nie wiedziałem, czy mi się uda tam naprawić to czy nie. Ja wiedziałem tylko, że będę próbował. Z taką intencją zawsze szedłem na jakąś awarię. Wiedziałem, że to upadłego będę próbował. Zazwyczaj mi się udawało. Dlaczego mi się to udawało? Ano dlatego, że ja się tam sam tego nauczyłem. Miałem bardzo duże doświadczenie w tym kwestii. Tego mi nikt nie przekazał, żaden nauczyciel. Ja potem nawet próbowałem skończyć studia informatyczne, tylko jak posłuchałem tych wszystkich wykładowców, którzy tam wykładali o tej informatyce, to ja mówię, po co mi to? Po co ja tracę tutaj czas? Ja zrezygnowałem z tego. Całkowicie. Ale nadal we mnie się działo takie poczucie, że jestem człowiekiem niewykształconym. Że przecież nie mam matury nawet, nie mówię o studiach. Tak?
Przecież nie jesteś elektrykiem.
Ja jestem z tym. I słuchajcie, to wszystko pewnie gdzieś tam bardzo mocno odkładało się jako taki żal o to, że ja kiedyś dawno zdecydowałem się na to, żeby pójść na maturę, powołanie się na próbę muzyczną. To jest fakt autentyczny.
Zobaczycie z tego.
I nie poszedłem na tą maturę, do tej pory zresztą nie mam i nawet w tej chwili nie mam jakby potrzeby udowadniania mojemu otoczeniu za pomocą tego papierka, że potrafię pisać wspaniałe teksty w języku polskim.
Bo
nie poszedłem na maturę właśnie ze względu na język polski. To pani mnie prosiła, czy co? Słuchajcie, ja w pewnym momencie, używając profesora Matrixa, publicznie się przyznałem o tym. I od tego momentu, kiedy ja zrzuciłem to jarzmo z siebie, kiedy powiedziałem o tym publicznie, czyli swojej własnej przestrzeni, przyznałem się do tego, że właśnie to we mnie tam gdzieś głęboko siedzi, ja zacząłem te rzeczy, które w tej chwili wykonuję, praktykuję z profesorem Matrixa, po prostu robić, nie zastanawiając się, czy ja mam do tego predyspozycję, czy ktoś mi dał jakiś certyfikat, czy ja to potrafię robić. Ja zacząłem to po prostu rozmawiać z ludźmi na sesjach indywidualnych, no takich spotkanych jak to, czy tak jak jutro zagramy ten koncert muzyki intuicyjnej, któryś polegało na tym, że padnie pierwsza nuta, potem za chwilę następna i to pociągnie za sobą pewien ciąg dźwięków, które potem ułożą się w tło dla tego, co będzie mówił Olek. A Olek niedawno mi powiedział Andrzej, ale ja zawsze o czymś takim marzyłem, żeby wystąpić przed ludźmi w sposób zupełnie nieprzygotowany, w pełnym performance. Bazując tylko na tym, co mam w głowie i co przychodzi do mnie jako energia z zewnątrz podczas takiego wystąpienia. Tak to właśnie będzie się działo.
To się właśnie tak odbywa. Szacunek do siebie.
Teraz już mogę to zdjąć.
Może to zdjąć.
Nie wiem, czy czegoś było szkodzić. Jako elektryk wiem, że to tam są jakieś kabelki. Wiesz.
Sprawny wiek. Jest. Szacunek do siebie jest bramą obosieczną i tylko od naszego nastawienia zależy to, jak jej użyjemy. To jest przykład, który w moim życiu też jest aktywny. Z szacunku do siebie źle rozumianego wychodzi taka fraza nie wkręć do wody, dopóki nie nauczysz się pływać. To jest bardzo często używana przez wszelkiej maści wychowawców, którzy sami mieli z tym problem. Pod tytułem, ty chcesz rozmawiać z ludźmi? A jakie ty masz kwalifikacje? Pytaj mnie. Ja mówiłem, a nie mam żadnych. Nie mam żadnych kwalifikacji. Nie jestem w stanie powiedzieć o sobie, że jestem terapeutą. Nie jestem terapeutą. Aha. A jakie ty masz zawód, który tu uprawiasz oprócz profesora Matrixa? No ale jestem tłumacz. Czterech języków. A pokaż dyplom. A więc zaczekaj, bo mi się drukarka zacięła. Ja mówię, nie wiem, to może chociaż jakiś...
Licencja?
Z takim już politowaniem. Znaczy ja mówię, no... Zdecydowałem. Mówię, dlaczego? Z tym mam pisanie pracy. I biorę się do pracy. Ja mówię, wiesz, poszedłem na pierwszą i tak już zostało. A jaka jest twoja metoda, pytają mnie, że ty tak się odnajdujesz w środowisku tłumaczenia. Ja mówię, wiesz, tajemnicą jest robienie się jedyne wystarczająco długo. Aż w pewnej chwili nagle ten aspekt przestaje mieć znaczenie. Uruchamia się szacunek do siebie na samej podstawie tego, że ja to robię.
To jest ten moment, kiedy człowiek posłucha naszego głosu, puszcza się gałęzi i nie boi się po to, że się zabije, tylko cieszy się lotem. Wiecie, to jest ta różnica. To jest ta istotna różnica, że cieszy się lotem.
No bo jaka to jest zabawa, jeśli nie ma różnicy wysokości? Gdzie ten lot? To są istotne. Mamy dwa kawały, trzy, których jeden z nich bardzo silnie uwidacznia sytuację wyszukiwania sobie pretekstu pod tytułem a co będę wchodził do wody, jak się na gotowie? Albo pod tytułem nie zacznę tego robić, bo ja tego nie potrafię robić. Ja potem powiem, że się te syndromy i te decyzje życiowe biorą, bo to jest...
Obawiam się, że nie zdążyłem.
Nie mam czasu.
Już się skończył właściwie.
Nie, no to tak nie przychodzi.
Dobrze, słuchajcie, mieliśmy mówić literalnie o depresji, ale nie udało się.
No zawsze, jak próbujemy do depresji, to nie wyjdzie.
Dobra, to teraz mówimy o depresji. Słuchajcie, my próbujemy takie zdanie, które mówi, że jest tak, jak myślisz, że jest. I chcielibyśmy je wyjaśnić. To jest istotne ze względu na to, żeby zrozumieć to, w jakiej kolejności ułożone są wyrazy w tym zdaniu. Że tu nie chodzi o to, że jest tak i my o tym myślimy, że tak właśnie jest. Że jeżeli, jeżeli ja coś zrobię, to na pewno dostanę karę. Otóż tak się dzieje, ponieważ my wcześniej generowaliśmy takie myśli. I one zostały zmaterializowane.
I w ogóle nie chodzi o to, że my na coś zasługujemy, czy nie. Rzecz polega na tym, że my często żyjemy jak ojciec Terens, czy matka Teresa, no i to, nie wiem, jakoś tak przykładnie, no. I na samym końcu tego życia dostajemy w dupę, ponieważ żyjemy gdzieś z tyłu głowy przekonanie, że każda dobroć zostanie, nie ostanie się bez kary. Bo tak mówił dziadek przy stole, ojciec też to wierzy.
My nie mówimy, że tak się nie stanie. Bo oczywiście, jeżeli ktoś ukradnie w banku pieniądze, to żyje w takiej przestrzeni, w której policjanci na pewno go dogonią, na pewno go złapią, na pewno osadzą w więzieniu, bo to jest prawda.
To jest samotostwo, banki się odbywa inaczej.
No, otóż właśnie, nie dając siły i energii tym właśnie myślom, które gdzieś tam w głębi naszej duszy zaczynają się kłócić, że na pewno zostaniemy ukarani za coś, co zrobiliśmy źle, to wtedy przestrzeń odpowiada dokładnie w taki sposób. Jak odnaleźć tą drogę, żeby zacząć myśleć odwrotnie, czyli wyzwalać sobie taką emocję, taką siłę, taką energię, która spowoduje, że ta przestrzeń właśnie odpowiada w taki sposób, że to będzie radość z lotu, a nie lęk przed upadkiem.
Trzeba myśleć pozytywnie. Muszę sobie wytłumaczyć, że tego lotu nie ma i się na pewno nie rozbije.
To jest tak, słuchajcie, jak z tym człowiekiem, który żył w bardzo głębokiej depresji. I poszedł któregoś wieczorem na spacer, rozgwieżdżone niebo, wspaniałe, ciepło. A on wziął sznur i poszedł nad jezioro. Zawiązał ten sznur na gałęzi, nad tym jeziorem, założył sobie tą pętlę na szyję i skoczył. I ten sznur się urwał. I on wpadł do tego jeziora. I tam próbuje się ratować, podejść na tym, oczy. Wytargał się na ten brzeg, tak leży, patrzy w te gwiazdy. Mały włos. Zastanawiamy się na topiu. Nie wiem, jak przestrzeń podpowie na rozwiązanie sytuacji.
Ale podpowie nam zawsze tak, że okaże się, co naprawdę chce.
My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jaki sposób odejdziemy z tego świata. To nasze życie wskaże nam drogę, w jaki sposób odejdzie nasze ciało. I to podkreślę jeszcze raz, w jaki sposób odejdzie nasze ciało. Bo ono w tej przestrzeni, w tej wibracji, w tej gęstości jest materialne i tak jak wszystko, co materialne, przemija.
Dlatego myślenie pozytywne jest szpakulowaniem łańcucha. Jest przykrywaniem sytuacji, fiksacji w naszym poczuciu, przykrywaniem fiksacji i inną fiksacją, wymienianiem klina klinem, przez co dziura dalej jest zaklinowana. Sytuacja jest, ona bardzo zakończona innym dowcipem o depresji, którym pan hrabia cierpiał na tę depresję, prawda, i nic go nie cieszyło.
To jest tak zwana fiksacja na przestrzeń, która została zakodowana w tym człowieku jeszcze wtedy, kiedy był dzieckiem. I to są te nasze mydełka, o których my mówimy często na tych naszych filmach, że nasze przyjemności są zakodowane w naszych lękach.
Największych stresach.
Największych stresach.
Największych depresjach.
Największych czarnych.
Największych czarnych potworach.
Tak.
I właśnie hrabia, będąc jeszcze nie rozpoznając fetyszu swojego w tej depresji, przeżywał ją bardzo namiętnie, przez co wydawało mi się, że niczego nie darzy namiętnością. Siedział i, no cóż, ja...
Ja tylko wspomnę jeszcze, że hrabia był bardzo zdepresjonowany i bardzo zblazowany. Nic go nie cieszyło, niczego nie zauważał. Wszystko było bez
smaku. I cóż, no ja usłusznie stałem z czynnym, Konrad Diller mówi do hrabiego, to nie hrabio, może, bo ja był z Zamościa, może prywatko. No co Krabia mówi? Bez sensu. Bez sensu.
Panie Krabie, to może jakiś ciekawy obiadek z damą nieciężkich obyczajów? Panie Krabie, to może zagadkę. No, ciekawe.
Mów.
Ja nie. Co tu jest? Obłosione i chowa się do dziury. Denis?
Nie, panie Krabie, to myszka.
Myszka w waginie?
Bez sensu.
Ten kawał bardzo ładnie pokazuje fiksację. Kiedy my jesteśmy zafiksowani na jakiś obszar naszego życia, nie zauważymy tego, że myszka może mieć swoją nogę.
Ja jestem zafiksowany, bardzo dziękuję.
Ale muszę to oddać sprawiedliwie, do tego wyroju, ale ja muszę sobie do siebie. Autorem tego dowcipu jest pan Czechow.
Nie. Przypomniałem ci ten problem. Ja nie jestem autorem.
No, ale nie jesteś, w moim świecie jesteś.
Ja tego tu przyniosłem. Nie znam tej historii. Ty lubisz takie kawały, więc historię. Słuchajcie, właśnie ostatnio w Tarnowie zagraliśmy medytację, opowiadając właśnie o tym, jak leczy się świnie. Takie zwierzęta z braku apetytu. I tam się jeszcze podpa pozycją tego. Słuchajcie, skupmy się na tym, o czym jest testura Matrixa. O odnalezienie szacunku do siebie.
To nie jest proste.
Ale da się to zrobić. Słuchajcie.
Mogą przyjść jutro na post występ. Możemy zagrać na następną
Okej. Wróćmy teraz do nie o tym, nie o tym, wróćmy do tematu. Więc słuchajcie, ja zacząłem ten wykład od tego klasycznego pytania, co po pierwsze kura czy jajko i przedstawiłem to w taki sposób, a co, jeżeli to ja podjąłem decyzję o tym, żeby wybrać moich rodziców, żeby oni dali mi moje ciało, żebym ja wychował się z ich lękami i tymi wszystkimi rzeczami, które oni ze sobą przynieśli, żeby moi bracia byli tacy, jacy są i z jednym, żebym dał kotę, a z drugim też. I żebyśmy jeszcze do tego wszystkiego mieszkali w jednym bardzo ciasnym pokoju, w którym każdy chciał mieć swoje miejsce, swoją norkę, ale niestety nie udało się i jeden zawsze drugiemu musiał coś zepsuć. Te wszystkie rzeczy w tej chwili, z tej perspektywy, którą ja obserwuję, były mi potrzebne do tego, żebym zrozumiał swoją wibrację, z którą tutaj przyszedłem. Czyli ja jestem elektrykiem. Ja łączę kabelki. Ja powoduję, że ta energia zaklęta w tych miedzianych przewodach, ona zaczyna płynąć i realizować swoje zadania, to do czego została wyprodukowana. Ja dopiero niedawno zrozumiałem, po co było mi potrzebne te wszystkie, to czego ja się w szkole tam nauczyłem. Te wszystkie prawa ona, czy obu jest proporcjonalne do napięcia, odwrotne do natężenia. Te wszystkie rzeczy można przełożyć na te wszystkie historie, które my tutaj opowiadamy ludziom, żeby mogli odnaleźć siebie. Żeby mogli cieszyć się codziennie z tego, co ich spotyka, bez względu na to, czy to w danym momencie jest trzymanie się gałęzi, czy też lot. A może nawet upadek.
Na każdym z tych etapów mamy możliwość działania. Na każdym z etapów mamy możliwość działania. Bo powiem wam pewną ciekawą, oczywistą rzecz. Jeszcze jedną. My już lecimy. Lecimy, tyle że trzymam się gałęzi do ciebie. No, to jest pierwszy odruch, który mają ludzie, kiedy my tu mówimy, naprawdę uzmysławiając, że oni lecą. Już dawno. I zanim grzmotno, czyli przyjdzie ten etap, kiedy następuje granica zmiana, jakiś prywatny koniec świata, czas sami śmierć. Zalecane jest, aby cieszyć się lotem.
Ponieważ w każdej chwili wszystko może się zmienić.
Tak jest.
Drugie zdanie. Czasami nieopatrznie jest zrozumiane, jako, że w każdej chwili wszystko może zmienić. De facto tak, ja jako źródło tego wszystkiego, co mnie otacza, jestem również źródłem tych zmian. Ale łatwiej będzie to umysłowić, zrozumieć, kiedy my to przedstawimy w ten sposób, że w każdej chwili wszystko może się zmienić. Całe otoczenie, które jest wokół nas, nawet jeżeli będziemy w najbardziej czarnej historii, czarnym scenariuszu, to ten czarny scenariusz w każdej chwili może się zmienić. W nieoczekiwany sposób. Ja kilka razy w życiu byłem w takich sytuacjach, które wydawały się być bez wyjścia. I nagle właśnie wtedy, kiedy zacząłem sobie powtarzać, że jam jest Bóg działany, jam jest czysta myśl Boga. Czyli ja wtedy nieświadomie wzbudzałem sobie zaufanie do siebie. Pokazywały się drogi, którymi mogłem wyjść z danej sytuacji. Ale tylko wtedy, kiedy zgodziłem się z tym najgorszym scenariuszem, że spadnę na twardą ziemię i się zapiję.
Właśnie, bo to jest już odpowiedź na pytanie, co? Jeśli nie myślenie pozytywne, to co? Myślenie pozytywne, to co?
Nic nie
daje. Nic nie daje. To co mi da myślenie, że się trzymam garść i skoro lecę?
To jest tak jak właśnie to myślenie pozytywne, to nic innego jak takie przeświadczenie, że dopóki się trzymam, to żyję.
Tak? To jest ta sytuacja, która się odbywa z ludocikiem, gdzie jeden facet ma prostu jedną się trzymał do minutki telefoniczną, no wypadek, gdyby lew zaskoczył. Jeszcze nie łączy się faktu? To ma wyjaśnić, że jeden musiał rzucić trzy najszybciej piec, a drugi wszystkiego do budki i znowu mu pomóc. To jest mniej więcej po to oni całe życie przez te pustynie te dwie rzeczy nieśli.
To jest na filmie, który nagraliśmy u Janusza Zagórskiego w telewizji. Nie w no tam ostatnio rozmawiałem z Januszem i zgodził się na to, żebyśmy produkowali dla niego jakieś materiały. Więc bardzo możliwe, że co miesiąc jakiś 30-minutowy materiał będzie również w telewizji trwa. Tak to odbywa.
Na pewno z Januszem rozmawiałeś?
Nie, no oczywiście chodzi o telewizję TV. Mnie się mylą te telewizje, bo ich nie oglądam.
Mylą się. A czemu mylą się ten TV z...
Dobrze, to jest. Nie, to jest mi się pomimo. No i teraz właśnie ta czerwona koszula. Bardzo się trzeba łączyć, ma
być. Czerwień koszuli. Też znany temat, prawda? Jest inwazja na zamek, no i cóż ma zrobić król, prawda? Wpadają bieżni do sali, miecze okrwawione, a król woła do swojego biednego wielka, przynieść na czerwoną koszulę. No co on pyta, po co panie? A żeby krwi na mnie wrażej nie było i tak się tam. Przebrał się, prawda? Przebrał się, niestety nic nie dało. Wrogów nie ubywa, sunęli się na wewnętrzny zamek, ci dalej sforsowali te bramę. Mówi, no przynieśmy nam drugą czerwoną koszulę, mój wierny słowa. Mówi, ale dlaczego, panie? Mówi, by mej krwi nie było widać, prawda? Bo to wstyd. No przyniósł, ubrał się znowu w tę czerwoną, no i niestety trzeba było się cofnąć do Bastylii, tej pierwszej takiej Bastylii, no nieważne. I w tej wieży, czekając na ostatni atak tych Saracenów, ten król już czuje, jak talane rozpieprzają te wrota i nagle, kiedy już mieli wtargnąć, krzyknął. A teraz przynieś moje brązowe kolesony.
Znaczy, on wiedział, co się wydarzy. On wiedział, również, jak zareaguje. Był w stanie jasno stanąć się przed tym i wystawić tę wieczorę.
Co? Nie, no to jest to, co my robimy. Dlaczego my jesteśmy tak strasznie bezczelni, że twierdzić, że z każdym z was, który przyjdzie do nas i poprosi o pomoc, jesteśmy w stanie przynajmniej liznąć temat jego rdzennego, pierwotnego lęku, którego całe życie determinuje.
Aczkolwiek uwaga, nie wszyscy rozumieją to, o czym mówimy, spotykamy takie ludzi i nie wszyscy potrzebują akurat naszej pomocy, bo coraz więcej ludzi zaczyna dostarczać te same rozwiązania w inny sposób, tak jak to robi na przykład nasz przeszedł. Najważniejsze jest to, że ludzie zaczynają zauważać siebie. W swoim własnym życiu. I to jest główny przekaz tresury Matwiksa. Zauważenie siebie jako źródła wszystkiego, co się dzieje.
To w naszym rozumieniu jest definicją słowa miłość.
Czyli mamy jest tak, jak myślisz, że jest. Czyli to ty generujesz to, co się dzieje w twoim życiu. Następna sprawa to jest, w każdej chwili wszystko może się zmienić. Jedynie zaufanie powoduje, że wzbudzasz taką wibrację, że te zmiany nastąpią. Do momentu, kiedy chcesz się trzymać i gałęzi, będziesz się trzymać i osłabić ciało. Ciało. A na samym końcu jest stwierdzenie, które mówi, że tak naprawdę istnieje tylko miłość, czyli energia, którą jesteśmy my wszyscy razem, każdy z nas ze sobą.
No właśnie, to jest między innymi odpowiedź na pytanie, dlaczego my nie namawiamy ludzi, żeby wychodzili z Matrixu. W ogóle odradzamy to. Wręcz uważamy, że wyjść z Matrixa jest rzeczą niemożliwą. Dlaczego? Ponieważ Matrix według definicji łacińskiej pochodzi z tego samego słowa, będącą matka. Materia. To jest jeden biegun naszego istnienia. Myśmy tu przyszli po to, żeby w nią wejść.
Czyli jeżeli z jakiegoś powodu znaleźliśmy się w takiej przestrzeni, w takiej fizyczności, z takimi ludźmi, To znaczy, że po co tu przyszliśmy?
Matrix nie jest spiskiem robotów, które nas wykorzystuje jako badania, chyba że w to wierzymy, wtedy jest. Matrix jest materią, którą my się wydarzamy, więc jest częścią nas. Więc Matrixa nie należy kasować, uciekać z niego, naszym zdaniem skromnym. Matrixa trzeba zaakceptować i pokochać jako własny. I wtedy on zaczyna pracować dla nas. Ale musimy mieć również świadomość, że on tak działa, dlatego że my to wreszcie zobaczyliśmy.
I dlatego my nazywamy te nasze wykłady kresurą Matrixa. Bo to jest ten moment, w którym musimy ciało przekonać o tym, że nasz wewnętrzny głos mówi, żebyśmy się puścili tej gałęzi. Jeżeli my nie przekonamy ciała, nie wytresujemy go, ono nas nie posłucha, to nasza dłoń zwie odczepie, w końcu nie odczepie się, ale my zrobimy to bez zaufania do siebie.
Czyli wygenerujemy kolejny etap opierający się na braku zaufania do tego, czego się boimy. Bo drugą po miłości częścią naszego przekazu jest odwaga, która jest tak wielka jak strach. Nic, ani mniej, ani więcej. Odwaga to jest świadoma zgoda na to, czego się boimy.
Wyobraźcie sobie, że ten człowiek wiszący nad tą przepaścią, trzymający tej gałęzi, tak naprawdę ma pod sobą dwie rury. Jedna z nich prowadzi na asfalt albo na kamienie, a druga z nich prowadzi do ciepłej wody, we wspaniałym miejscu, w którym wodospad spada i jest ogrodzony zieleni. I teraz tak, jak myślicie, co będzie powodowało, do której rury ten człowiek wpadł? Otóż w przypadku tego naszego przekazu, to o czym ten człowiek będzie myślał w momencie puszczenia się gałęzi. Jeżeli on będzie wypuścił tą gałąź, bojąc się tego, że się zabije, to energia sprawcza skieruje go do tej rury, która dokładnie tam go powiedzie. Ponieważ on, myśląc o tym, tego chce. Kiedy on ufa, że upadnięcie z tej gałęzi będzie dokładnie tym, co ma go spotkać, on spadnie do tej drugiej rury, która powiedzie go właśnie tam, gdzie on sobie spokojnie wylokuje w ciepłej wodzie we wspaniałym otoczeniu.
Ale będzie do końca musiał być, zgodzić się na ten wreszcie niepewności, że tak naprawdę nie wiadomo. Bo to jest zgoda na otwartość wariantów wszystkich, których ja sam jestem reprezentantem. To jest zgoda na bezkres mojej inicjatywy. Jeżeli ja za tą miłością jest wszystko, również wojny, okrucieństwa, narkotyki, to wszystko jest miłość. Taka, na jaką sobie pozwala. Taka, jak jej się boję. Nawet przypomina mi się taki film, jak kiedyś w internecie chodził o takim panu, który z zawodu agrarnego, który się tak pięknie składał w wielkie upały, że na takiej nadmuchanej deptce od traktora z nurzającą się reklamówką z 40 browarami w tym samym czasie dryfował tak, w liniace, bo to tak się lubił składać. W tym czasie podchodzi do niego pan z kamerą i mówi: panie, nie wolno tu w takim stanie pływać, bo pan się utopi. A co on powiedział mu: panie, ja tutaj już 20 lat tak pływam i się jeszcze normalnie nie utopiłem. To jest sytuacja, która zwróciliście uwagę, że osoba w stanie pozbawionej wody to szyję, zobaczy. Ma mniejsze szanse na połamanie kości w sytuacji, na przykład kiedy znajduje się w wypadku. Ja kiedyś byłem świadkiem, kiedy autobusem rzuciło tak, że paru ludzi wybiło sobie prawie zęby o szybę, a on siedzący w takiej pozycji panu, tak? Zrobili coś takiego. Tu są drzwi odsuwane, a tu są. On się nawet nie obudził. On wrócił rzuceniem wyzwolnością, on się przykleił do drzwi, bo to jak faraon. I spał, tak? Po czym siła dośrodkowa rzuciła bez powrotu na jego siedzenie. I on się to. I on nie, ale spokojnie, tylko otworzył oczy, wszyscy byli w chłopu, ktoś miał śniaki, wszedł do autobusu, wszyscy byli smutni, wychodzi z autobusu, wszyscy płaczą.
A słuchajcie, jak ten mechanizm działa w tym czasie rzeczywistym, w tym życiu człowieka, który od samego dzieciństwa gdzieś był ignorowany przez rówieśników, był zawsze słabszy, nie było doceniane to, że on nie umie grać w piłkę, czy tam nie umie skakać na gumie, czy coś takiego. Kiedy człowiek odzyska szacunek do siebie i zacznie zauważać rzeczywiście, że coś znaczy, że może coś dać temu światu, że może coś sobą reprezentować dla siebie i cieszyć się z tego, że jest właśnie dokładnie taki, jakim jest.
Stanie się to wtedy, kiedy się puści. A puści się wtedy, kiedy zgodzi się wewnętrznie na zajście najbardziej kompromitującego do życia scenariusza. Paradoksalnie nie boimy się w życiu rzeczy najbardziej ohydnych. Wiecie, no, czego, co jest straszniejsze? Dentysta czy mrok?
Dentysta?
Nie, mrok! Nie wiesz, ile to jest dentystki.
No nie tak jest.
To jest misancja, prawda?
Wiecie dlaczego, jeśli misant czuł tak dobrze grali w piłkę? Bo tam trenerem był dentysta. Ja się bardzo wydawało, że on
tyle. Że będą się nie naprawdę potem z nim wyjaśniać szczegóły właśnie strategii gry. Proszę bardzo, proszę. No to jest ten moment, kiedy wszyscy wchodzą, ty tu jesteś, prawda? I wszyscy na ciebie patrzą. Dobra, o taką reakcję chodzi. To jest sytuacja, kiedy ktoś jest zaskoczony galą w siebie samego i nie wiedział, że jest w stanie sobie zaufać tego stopnia. Zwróćcie uwagę, piękne wyjście.
A pani nas dobrze zna.
No dobrze. Rozumiem się teraz? Ktoś może się spóźnić i wejść i nie chcieć usiąść, a ktoś może wejść tak dana i nie świętą prawę. Jeszcze o was.
Jeszcze raz od początku. Czyli my w testerze Matrixa odwracamy te wszystkie znaczenia, które się nauczyliśmy jako pewne dogmaty.
To lepiej przypomnieć,
zeszliśmy na te wszystkie rzeczy związane z naszymi emocjami, spoglądasz tak, jak to my bylibyśmy źródłem tego, co nas spotyka. Czyli jeżeli ja dostałem mandat, to nie ten policjant jest temu, że ja dostałem mandat. Nie prawo, nie politycy są winni temu, że ja tak mało zarabiam. Nie moja żona jest winna temu, że muszę jeść w restauracji, bo akurat w moim przypadku jest zupełnie odwrotnie. Nie mogę wyjść do restauracji, bo moja żona bardzo dużo do
tego.
Też można byłoby się do tego przyjąć. Ale słuchajcie, tu głównie chodzi o to, żeby zauważyć tą właśnie emocję, która się rodzi w człowieku, który zaczyna się denerwować tym, co się dzieje w jego życiu. Kiedy my wykształcimy w sobie, czyli wytresujemy tego Matrixa w taki sposób, że nasz umysł zauważy właśnie ten moment, w którym to się wydarzyło i pochylimy się na tę emocję, tylko jeszcze musimy od razu to robić, bo czasami się nie da, trzeba opanować sytuację. Ale przynajmniej zapamiętać tę emocję i potem sobie ją rozebrać na czynniki pierwsze. Co mnie najbardziej w tym denerwowało? Skąd to się wzięło? Kto mi to przyniósł? Bo to też niejednokrotnie są pewne znaki, sygnały, które możemy odczytać. I tam zauważyć również siebie.
Przede wszystkim, jaką emocję teraz czuję w wyniku tego doświadczenia? To jest klucz. My przede wszystkim, co najważniejsze, odwracamy uwagę od zdarzeń, bo jak się skupiamy za bardzo na zdarzeniu jako zdarzeniu, to my zapominamy, że kluczem tego wszystkiego jest to, co my czujemy na temat tego zdarzenia, a nie to zdarzenie. My nie widzimy smoka, bo to jest smok. My widzimy smoka, bo my go widzimy jako smoka. I żeby to zauważyć, musimy zauważyć smoka w naszym umyśle. Więc zgadzam się na smoka w moim umyśle. Zgadzam się na strach, który darzy tę sytuację, a więc zgadzam się na smoka. Zgadzam się, że to jest smok. Zgadzam się, że ten policjant, który dał mi mandat, czy ta sędzina, która mnie skazuje na 15 dni ciężkich robót, nie wiem, jest reprezentantem tego koszmaru, który sobie przetwarzam, że sam tego chciałem, zgadzam się na to, zgadzam się, godzę się na te emocje. Że po to tu przyszedłem, żeby przeżyć te emocje. I dziękuję tym ludziom za to, że mi ją udostępnili. Oczywiście nie tak, że podchodzę do sędziny i mówię dziękuję pani serdecznie, wysoki sędzie, za to, że mogę doświadczyć tej trudnej, a bardzo intensującej, odkrywczej emocji. To prawda, na mojej prokuratorce skarbowej bardzo podziękowałem, nie wiedziała, czy uciekać tą drogą po ścianie, czy tamtą drogą po ścianie. Ale podziękowała mi bardzo serdecznie za bardzo.
Tak, już jestem zaskoczeni, ale to zaskoczenie sprawia przyjemność osobom, którzy wiedzą, po co to robią.
Właśnie. A po co to robią? Po co my to robimy? Po co my w ogóle zajmujemy się personą Matrix? Po co my obsługujemy tych 666 ludzi, którzy już tyle mniej więcej miało u nas sesję? Żeby zbawiać świat i leczyć ich od kompleksów? Że... Nie, absolutnie. My zaakceptowaliśmy, że ludzie nie chcą wyjść z kompleksów i chcą żyć tak, jak żyją. Żeby się lepiej poczuć? Od czego lepiej? Od tego zanim to robiliśmy, czy potem robiliśmy?
Teraz.
Może teraz? Bliżej. To już bliżej.
Bo wam to stare przyjemności.
I to ma być od! Jesteście niepoważni! No to robicie na przyjemności! Ci ludzie cierpią!
Są Słuchajcie, w momencie, kiedy ja zaczynałem manifestować się, czyli mówić się ludziom, na początku oni mnie nie rozumieli i mówili, że nie mam racji i że nic nie wiem. No bo niczego się nie nauczyłem, bo się nie uczymy. To ja mam coś wiedzieć. Słuchajcie, a ja jednak lubię gadać. No to przecież myślałem. Więc ja potem już gadałem, akceptując to, że nikt się z tym nie zgodzi. I moi koledzy tacy z dzieciństwa mogą jakby to potwierdzić, że ja gadałem swoje, oni swoje i ja nie przestawałem.
Czy mogę powiedzieć?
Tak, proszę. Nie wiem, o czym będziesz mówił?
Byłem kiedyś na imprezie tego człowieka i miałem szansę przebywać niejako w kuluarach wydarzenia głównego, bo ci koledzy z Kaskownicy wtedy razem z nim się zdurlali na ciepło.
To były moje imieniny.
To były Andrzej. Tak, i...
On jak wtedy był ze swoją żoną. Maszunka też się temu przyglądała.
No, ja rozmawiałam raczej z żonami tych mężczyzn, ponieważ one były wtedy bardziej komunikatywne. One wtedy mówiły po polsku na raz. Bo język tych mężczyzn panu przypominał coraz silniej berberyński. A czy ich świetnie rozumiał, bo też przeszedł na berberyński.
Czasami przechodzą.
No i w tym stadium, w pewnej chwili usłyszałem coś, co kazało mi się oderwać od rozmów po polsku i skupić się na tej berberyjskiej części stopy. Bo nagle ci koledzy, a zwłaszcza ten, który szczególnie lubi żartować, tak tworować sobie nieco...
No bardzo, bardzo mi dopiekł w dzieciństwie i praktycznie każdego słowa było mi postowane jego słowem. Przy czym no, wszyscy się śmieli z jego słów, a z moich raczej nie. I ja od tego czasu ukryłem sobie takie stwierdzenie, że ja nie jestem mistrzem riposty. Ale bardzo dzielny jest nasz.
To się stąd wzięło, prawda? To się stąd wzięło, bo to właśnie otrzymało tego człowieka. I ten sam człowiek w dialekcie średnio-berberyjskim powiedział do niego: Andrzej, prawda jest taka, że to my żywych potrzebujemy, a nie ty nas. Bo to ty miałeś ten ogień, rozumiesz? Nie zawsze. I mogłem ci mówić, że tak sobie, ale zawsze. Ale właśnie w tej Piaskownicy...
Wszyscy rozumieją, czy mam tłumaczyć?
No ja wtedy wszyscy znają berberyjski. Ja sobie szkolce nie lubię. Czyli to jest szkoła na sali i wtedy nie wiem. I myślę, że się zabrzmią, a zresztą się było w górę.
Że oni ciągnęli się do dołu, a niby ja ich ciągnęłem zawsze tam za tym przygodą.
Uściślam jako tłumacz, profesjonalny, bez wykształcenia, nie użył tego słowa niby. Nie umniejszaj, proszę bardzo, bo to się sprawdza tylko w pornografii.
A o tym już mówiliśmy dzisiaj.
Poza poznaniem się. Z taką puentą życiową, którą się został zaskoczony, o czym musiałem mu opowiedzieć, bo nie pamiętam.
Nie pamiętam, ale byłem rzeczywiście zaskoczony, że tego mojego kolegi padły takie słowa. Przecież wcale nie umniejsza tego fakt, że to był w stanie berberyjskim. Czyli jakby no jednak mimo wszystko gdzieś tam w głębi jego duszy te słowa...
Szczery, no. Po berberyjsku mówi się tylko prawdę.
Czyli zobaczcie, ja dostarczyłem sobie takiej przestrzeni, w której w momencie wydarzenia, które się zdarzyło, ja byłem całkowicie poza świadomością tego, co się dzieje. I dopiero przestrzeń jakby z innego obszaru mojej świadomości dostarczyła mi informację o tym, co tam się wtedy zdarzyło. Jak ja bardzo odciąłem siebie od tego, kim jestem.
Jak niespodziewanie, Andrzej został zaskoczony tym, że jednak od początku ci ludzie, którzy najsilniej deprymowali tego jego doświadczenia, jego przekaz, najsilniej przyznali jednak na końcu, że korzystali z niego. Skryjcie gdzieś tam. Gdzieś tam na dnie, po jakimś czasie, uświadomili sobie jako dorosłe chłopy, że ich to podnosiło. Ale to jest niespodzianka, że się to zupełnie nie spodziewał. On zaakceptował sytuację, że niektórym ludziom nigdy nie będzie w stanie niczego tłumaczyć. To jest bardzo dobre. Bo już lecimy, jak już wam pragnę przypomnieć, jakbyście zapomnieli. Ciągle lecimy.
Słuchajcie, jak to się skończyło? Otóż no ja teraz jestem tutaj przed wami i zupełnie nie zastanawiam się nad tym, jak wy odbierzecie ten przekaz, tylko mówię to, co przyniesie mi, czyli na język, czyli jest pierwsza nuta, potem jest następna, od zdania do zdania. Między innymi do tego w moim świecie jest potrzebny Olek, ponieważ on jest takim dostarczycielem nut, które potem można uderzyć i zagrać.
No to pokazał idealnie. Tak to działa. No w przypadku dokładnie tak samo. Jeden z największych paraliżujących lęków mojego życia było to, że ktoś zdyskredytuje, ośmieszy, a najważniejsze przede wszystkim zawstydzi mnie tym, że ja ludziom szkodzę, mówiąc z wielkim przekonaniem o tym, co widzę i w co wierzę.
Jak powinniście, jak można byłoby tego używać przez każdego z was? Jak można byłoby spróbować zobaczyć, jak to jest, kiedy robimy coś, z czym tak naprawdę ciało się nie zgadza, a umysł mówi, że być może to jest jedyna droga do tego, żebym zobaczył, co tak naprawdę w moim życiu jest moim fetyszem, co sprawia mi przyjemność, na co jestem zafiksowany.
To jest to, przed czym całe życie uciekamy. I to jest ta ciemna strona naszego życia. Zwróćcie uwagę, co jest waszym największym prześladującym wasz lękiem. Nie takim lękiem, z którym wy lubicie rozmawiać, że o wiesz, ja się tak strasznie ciągle boję, że będzie padać, jak ja wyjdę do Spansona. Słuchajcie, to nie jest lęk, o którym ciągle rozmawiacie. To nie jest lęk, który mówi i znowu podaliby z cukru, i znowu podaliby z cukru.
To jest lęk, który jest spowodowany myślą o samym sobie, że tego nie zrobiłem, że tam nie byłem, że tego nie powiedziałem.
Że mnie przyłapią na tym, że ja tego chcę, że ja o tym śnię, że ja o tym myślę. Takie są suki. Skutki!
No, powiem ci mocno.
Jeżeli to jest właśnie ta ciemna strona mocy, która jest de facto tylko i wyłącznie tą prawdą o nas, której my o sobie wiedzieć nie chcemy.
Przyjrzyjmy się rzeczom, które zrobiliśmy w swoim życiu, za które wiemy, że powinniśmy zostać ukarani, nawet jeżeli tego nie widzimy. Przyjrzyjmy się rzeczom w swoim życiu, które wiemy, że powinny zostać ukarane, a i tak nikt ich nigdy nie zobaczy. My sami przed sobą to ukrywamy. Nawet wtedy, kiedy to robimy. Każdy z was robi takie rzeczy.
Czy jesteście?
Prawdopodobnie codziennie.
Albo jeśli nie w myślach i nie w łazience.
To nie opowiadało o naszych.
To się u nas tak dzieje, no. To się u nas tak dzieje. Słuchajcie, wyobraźcie sobie teraz przed sobą lusterko i w tym lusterku widzicie siebie. Powiedzcie mi, jaką łatwością przyjdzie wam wyobrazić sobie, że człowiek po drugiej stronie lustra robi te wszystkie brzydkie zabawy. Teraz uważam, że to nie chodzi tylko o seks, błagam was.
Nie, tu nie chodzi tylko o seks, ale tu chodzi na przykład o robienie nazwy sąsiada. Tu chodzi o to, że ktoś zrobił coś fajnego, miłego do ciebie, ale my mu nie powiemy dziękuję, ani przepraszam, bo nie.
Bo nie, bo to będę straszny.
Tu chodzi o takie sytuacje, tak. Chodzi o takie sytuacje, o których my wiemy, że robimy coś, za co moglibyśmy zostać ukarani, rzeczywiście doszło do sądu ostatecznego.
No bo to wiadomo, że ten sąd ostateczny nie będzie nas karał za to, że nie sprzątamy słownika, tylko ten sąd będzie nas karał, w naszym przekonaniu oczywiście, za to, co nam się tłucze z tyłu głowy. W temacie tego, co zrobiliśmy, w temacie tego, co chcemy zrobić, w temacie tego, co zawsze chcieliśmy zrobić, w temacie tego, co nam się śni, jak już zrobiliśmy z naszymi ukrytymi myślami, takie dobry, dzień dobry.
Jakoś to rozchodzę.
Jakoś to rozchodzę. I co?
Znacie ten kawałek? Nie? Ja przytoczę może. Słuchajcie, małżeństwo 60-letnie, godzina 4 w nocy, mąż chodzi od okna do okna. Żona się
podróżuje
i mówi, słuchaj, strasznie tak chodzi, co? Nie mogę spać. A dlaczego może spać? Mam taką ochotę. No to chodź do mnie. Teraz zrobimy to razem. Nie wiesz, kosztuj schodzę. Kosztuj schodzę. I możemy sobie tak chodzić całe życie. A to o tym, że my to rozchodzimy. Co w momencie, kiedy nabierzemy już te historie, które powodują taki wewnętrzny wstyd, który został zniszczony czy rozchodzony w jakiś tam sposób?
To rozchodniasz?
Tak, otóż zazwyczaj te historie, które gdzieś tam w głębi nas siedzą, one są źródłem pewnych emocji. Zazwyczaj te same rzeczy nie odpowiem, kiedy robią to inni ludzie, najbardziej nas denerwują.
Tak, albo na przykład zazdrościmy, wtedy jesteśmy blisko prawdy, albo tego bardzo chcemy, wtedy jesteśmy liżemy prawdę przez szybę dosłownie po sobie, albo nas to wia, to wtedy jesteśmy daleko od prawdy, o tym, że to my. A jakaż ta informacja dla światło wiedzącego Jolina, że te mordy i gwałty i to wszystko, to jest jego ciemna strona. To jest to, czego on sobie nie chce wiedzieć i zaakceptować.
Ja powiem taką prostą rzecz. Słuchajcie, ja kilka razy opowiadałem na takich spotkaniach, że bardzo w prosty sposób rzuciłem papierosy, czyli powtarzałem sobie, że one są do niczego niepotrzebne. I oczywiście w taki sposób przekonałem moje ciało, że ta nikotyna jest mu zupełnie niepotrzebna i zostawiłem te papierosy, nie paliłem. Natomiast zupełnie niedawno zacząłem palić z powrotem. Robię to zupełnie świadomie, w taki sposób, że nie wiem, dlaczego mi jest to potrzebne. Ja nie wiem, gdzie mi to zatrzymać. Ale bardzo możliwe, że do rachy, tak jest.
Ale nawet trzeba akceptujemy.
Natomiast słuchajcie, ja przyznaję się teraz przed wami, że tak, zacząłem palić papierosy. I nie wiem naprawdę, gdzie mnie to zaprowadzi, ale obserwuję ludzi. I radzę to robić każdemu, kto ma jakiś dysonans wewnętrzny z samym sobą. Pozwólcie sobie na to, żeby być sobą. Jeżeli macie na coś ochotę, spróbujcie to zrobić. Na początku w najbardziej bezpieczny dla siebie sposób. Pokażcie przestrzeń, co lubicie. Co w tych rzeczach lubicie? Co ja lubię w papierosie? Dlaczego ja z powrotem zacząłem lubić tyton? Smak tytoniu w moich ustach, co powoduje, że ja wieczorem robię sobie kawę i zaczynam ciągnąć sobie ten dymka. Jeżeli odnajdziecie w sobie coś takiego, co chcielibyście zrobić, ale z jednej strony być może nie wypada, a z drugiej strony być może nawet jest to niezdrowe, bo zaprowadzi mnie do raka. Ja nie wiem, dlaczego mi to zaprowadzi. Zdecydowałem się na to, żeby zrobić to świadomie i to obserwować. Bardzo możliwe, że doprowadzi mnie do raka. Albo do szpitala, w którym okaże się, że miałem tam trafić dokładnie w tym momencie, w którym trafiłem. Nie wiem, naprawdę.
Może się zdarzyć, że Andrzej dostał do raka szybciej, paląc biernie, dzięki temu, że jego żona trafi.
Bardzo możliwe. Ale słuchajcie, tresura Matrixa jest o tym, jak zauważyć siebie. Jak zacząć mówić o tym przed sobą, stając przed lustrem, mówić, okej, ja cię widzę, wiem co robisz, wiem co czujesz. Uwaga i pozwalam się na to. Zobaczą ci wszystko, to, co wydawało ci się, że robisz źle. Ja akceptuję Cię takim, jakim jest. Bo jesteś dla mnie jedyną świadomością, którą znam. Ja do której wiem, że jest mi na pewno. Bo wszystko inne może być filmem, ale Ciebie czuję w sobie.
Nikt nie jesteś na pewno. Oni to mówią ludziom? Świat potrzebuje przykładów. Dobrych ludzi. Świat potrzebuje szlachetnych zachowań. Pięknych wzorców. Ja mówię, oczywiście, nie ma sprawy. Ja znam 14 tysięcy przykładów pięknych wzorców, po czym ktoś albo umiera i dostawał bardziej napis na nagrobku, nie wiedząc, że żyje, a ktoś inny w pewnej chwili w tym pięknym wzorcu wymanywał się, brał pałę i szedł do supermarketu lać każdego, kto napotka. Algorytmicznie rzecz biorąc, bo mógł być to równie dobrze człowiek, który będąc wzorem dla wszystkich i wybierając wszystkie swoje pragnienia, nie chcąc ich zauważyć, wyżywał się w pracy. Słucham was, kolego. Proszę jutro nie przychodzić do pracy. Powiedział wzór wszechistot. Spytali go, dlaczego wyrzuciłeś tego człowieka? Był niekompetentny, a to słusznie, to słusznie. Czy był niekompetentny, czy ja sam ukryłem przed sobą emocje? Że w kurwia ma ten chaotyczny, idiotyczny błazen, który tak bardzo przypomina mnie. Bo robi to wszystko, co ja chciałbym zrobić. Ale nie mogę, bo jestem dyrektorem.
Nie muszę chodzić do lektury.
Jak zbroja przyniesie klatką, prawda?
Jak wielu z nas nie jest sobą, jak wielu z nas robi te wszystkie rzeczy po to, żeby wydawało się, że on jest taki, jak inni chcą, żeby on był.
Alleluja! Mam dla was dobrą nowinę.
Tak, mamy dla was dobrą nowinę.
To musiałem się nauczyć nie śmiać do mikrofonu też. Dopadnie was. Ja nie mam dla was żadnej nadziei. Jeśli przyszliście do nadziei, że... No się wyprze.
Ja sobie ludzi.
Jakoś nie rozumiem. Absolutnie, jak wiecie, jakim osłabym towarzyszy z Meneu, to co z niego wypadnie, to jest ta prawda właśnie. Absolutnie szkoda, chcę się urazić, to prawda. Że to was dopadnie. Prędzej czy później was dopadnie. Zrobicie to wam tak niemiło, tak was to dopadnie, w taki straszny sposób, jak się tego obawiacie. Więc co trzeba zrobić, żeby to było przynajmniej do zniesienia?
Słuchajcie, my wpadliśmy na taki pomysł, że zrobimy warsztaty testu Matrixa i zrobiliśmy takich warsztatów 4.
To dopiero było zgodzić się na to, żeby dwóch dyletantów uczyło innych ludzi, jak to robić.
Tak, ale zdecydowaliśmy się na to, żeby zrobić te warsztaty. Te warsztaty nie były za darmo. My za te warsztaty wzięli od ludzi pieniądze. Czyli musieliśmy sami siebie przekonać o tym, że powinniśmy właśnie w taki układ wejść.
Myśmy się nawzajem przekonywali, dzwoniliśmy do siebie, żeby się przekonać nawzajem, że to naprawdę jest własne pieniądze.
Naprawdę tak było. I rzeczywiście te warsztaty się odbyły. Potem po tych warsztatach okazało się, że ludzie, którzy byli na tych warsztatach, jakby zwrócili taką energię, dosyć intensywną i ciekawą, której ja nigdy wcześniej przed tymi warsztatami nie czułem. Czyli ludzie, którzy zauważają siebie, mają zupełnie inną energię niż ci, którzy siebie nie zauważają.
Jeszcze jak ktoś nie miał sesji indywidualnych z nami, przyszedł na warsztaty, generalnie miał ostrą jazdę, tyle wam powiem. Bo to jest grzebanie się we flakach, to jest minisekcja. I w sytuacji, w której myśmy mieli te dwa dni ostrej jazdy, jeżeli ktoś był bez sesji indywidualnej, siedział tak.
I zupełnie nie będzie mu spokojnie.
I inaczej się płakał. Tak. Natomiast kiedy... Więc taką przedłużoną sesję sobie fundował w filmie. Natomiast jeżeli ktoś był po sesji, to miał już lekkie oswojenie się w takiej właśnie peleologii tej elitowej. I dzięki temu słuchał wyraźnie i współpracował. Są tutaj na sali ludzie, którzy przeszli te szkolenia.
Słuchajcie, do czego ja dążę? Otóż po tych czterech warsztatach zwolił się tak jakby ruch tak zwanych CTV-ów, czyli ludzie, którzy byli po tych warsztatach i wiedzą o tresurze Matrixa więcej niż nawet mamy sami.
Chyba już tak. No.
Ponieważ my już dawno zapomnieliśmy, o czym byśmy tam mówili.
No właśnie.
A oni to nie pamiętają. Słuchajcie, stworzyli taką zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie publikują swoje przemyślenia.
A, dlatego jest zamknięte.
Właśnie dlatego jest zamknięte. Bardzo to pisze dobrze. Natomiast ja czytając te wszystkie rzeczy, które tam są, bo czytam każdą z nich. Bo to jest przecież moja przestrzeń.
To jest dla was informacja. On to czyta.
Znaczy, ja mam z tego tyle dzikiej satysfakcji dla siebie, której zawsze chciałem od życia. To jest coś niesamowitego, co tam się dzieje i co ci ludzie tam robią. Bo oni kiedy zaczynają zauważyć siebie, mimo tego, że większość rzeczy w ich życiu się nie zmieniło. Oni żyją z tymi samymi ludźmi, tworzą te same rodziny, mają tyle samo pieniędzy i tę samą pracę. Te same czarne i białe dziury. Ale tam dzieją się rzeczy magiczne. Tam dzieją się takie rzeczy, których ja wcześniej bym sobie nie wyobrażał, że można robić je z taką radością i z taką lekkością.
Okazuje się, że mieszka w rodzinie, to ma sens. Może wyszedł z krok. Prawda jest taka, że magia wyzwala się wtedy, kiedy człowiek zaczyna robić to, czego się bał. I okazuje się, że po to przyszedł. Że to, czego się najbardziej obawiał i to, co nawiedzało jako duchy i demony, które ścigały z zewnątrz, to była karykaturalna forma tego, czego on nie chciał przyznać, że zawsze chciał robić. I nie chodzi o to, że jeżeli on nienawidzi przemocy, to znaczy, że powinien dać komuś w ryja, żeby się oswoić z faktem, że ta przemoc jest, ponieważ on ją chce uprawiać. Że ją ma w sobie. Chodzi o to, żeby zaakceptować, że on chce dać w ryja, jak ten gość, którego nienawidzi, którego właśnie tego kibola, tego wysoka. Ja jestem osobą, która musiała zaakceptować przemoc w swoim życiu. Ja nie zawsze wyglądałem jak neandertalczyk. Yes. Z Foxterrierem na twarzy. I w większości przypadków byłem skromną, małą, biedną, wystraszoną dziewczynką, która nienawidziła przemoc. Pierwszą pompkę zrobiłem w ciągu lat 16 pompkę. Ja złamałem noc.
Ale słuchajcie, teraz Polek porusza się wśród ludzi, którzy zauważają siebie. Czyli zdawało się, co? Są egoistami. Oni widzą tylko siebie. Co dzieje się w takim świecie, w którym ludzie zauważają tylko siebie, a przestrzeń wokół nich traktują jak coś, co sami sobie, czego sami sobie dostarczyli, tak?
Zaskakujące, nie wpadają na siebie jak ślepe kukły.
Albo nie mówią jeden drugiemu, co ma robić, tak. Tylko zaczynają mieć szacunek do tego, co się wokół nich dzieje.
przestają zlecać innym, żeby byli za nich święci i przestają zlecać innym, żeby byli za nich źli. Ja zlecam, jeżeli mój świat mnie denerwuje, bo jest pełen zła, to nie dlatego, że ten świat jest pełen zła. Ten świat reprezentuje, robi całe to zło, którego ja nie chcę przyznać, że jest moim wewnętrznym, prywatnym dzieckiem. To są moje emocje.
I w tym świecie nie jest tak, że to chodzimy do każdego i tam od razu misiu i tak dalej. Bo tam też są różne wibracje. Jedni stoją przy ognisku i tańczą w rytm w taki sam sposób, jakby byli odwiecznymi bliźniakami, a wyglądają zupełnie inaczej, pochodzą z dwóch różnych światów. Naprzeciwko siedzi dwóch, którzy bębnią w bębny i też nie znają się, ale wyglądają ten sam rytm. Gdzieś obok stoi ktoś, kto patrzy na to wszystko i mówi, ale co ja tutaj robię? Na przykład, to nie jest tak, że tam wzbudza się taka energia, która jest idealna, bo gdyby była idealna, nie byłoby emocji. Tam muszą być emocje.
No po to przyszli. Jeżeli szukamy wśród innych ludzi świętych, to przede wszystkim, jeżeli chcemy, żeby wszyscy byli jednakowi, to też jest informacja, że ja mam więcej cech niż sam potrafię zaakceptować. Jeżeli ja chcę, żeby świat był pełen ludzi świętych, wymyślał sobie, że dzisiaj Andrzeja, powiem sobie na przykład, on ma taką piękną rodzinę, on tak wspaniale prowadzi samochód, on tak mądrze mówi, ja bym sam powiedział, kochają z Elą.
Mam szansę, nikt mi tego nie
powie. Oni się tak, to wszystko, oni się tak zawsze z Elą kochają, to jest idealnie. Jeszcze cztery osoby, zawsze słuchałem. Gdzie patrzę na niego i mówię, on ma piękny dom, ja wiele do niej przychodzi, on ma wspaniały dom, oni się wspaniały, to jest to najdalsza rodzina. I ja jednego dnia przychodzę do nich do domu, a oni się pożarli na przykład. Poleciał dalej, prawda?
Ja się kłócimy, to są emocje naprawdę. Nie ma żadnych.
Nie, gorsze od tak już wybuchną, to są takie, które się wybuchną. Jak oni są w tym stadium, to ja zaczynam się kurczyć i mam ochotę wejść w ścianę i stać się freską.
Ale freski
to jest. Potem tu mam piątek. Nie, bo to jest ten moment, kiedy Ela zaczyna stawiać nogi na stół, a Andrzej wspiera się obiema łokciami na biurku i patrzą na siebie. To jest moment, kiedy zaczyna interferencję w powietrzu. I co ja wtedy zyskuję? Jako ktoś, kto ich stawia na piedestał, jak mi dam dom. Ale co mi do mnie też kiedyś przychodzili ludzie i mówili, Olek, ja cię bardzo szanuję, ty jesteś dobrym człowiekiem. A potem się okazuje, że straciłem żonę. I ten człowiek powiedział, rysa i koniec, którą zbudowałem. Ja masz rację, ty ją zbudowałeś.
A teraz spróbujcie to odnieść do siebie samego, że każdy z nas chciałby być krystalicznie czysty.
Krystalicznie czysty.
I nie zasługujący na żadną karę. Niemożliwe jest przeżycie życia w taki sposób, ponieważ my przyszliśmy tu po emocje. Emocje są tym, co pokazuje naszą miłość do siebie. To one wzmacniają to, co możemy czuć do siebie. To one są wskaźnikiem, co lubimy, a czego nie lubimy.
Tak zwane tło. Im mniej się zauważamy, to jest teoria, to jest strasznicznie wręcz powiedziałbym, to różnie zresztą od tego, że Miguela wyszła, że im mniej siebie zauważam jako źródło tego, co przeżywam, tym większego tła potrzebuję, żeby tego doświadczyć.
Czyli jeżeli my siebie widzimy, to emocje są tak silne, że nas cholernie bolą. Bo one przypominają nam o tym, żebyśmy zauważyli siebie w naszym życiu. Wtedy emocje są, one muszą być.
Przestrzeń nas dusi, żebyśmy sobie przypomnieli, po co tu przyszliśmy, bo takie dostało zlecenie.
To jest to, co zrobiliśmy, jak wybieraliśmy swoich rodziców. Takie właśnie geny chcę, takie właśnie ciało chcę i takie właśnie chcę taki dzień, moment urodzenia. Bo właśnie takie emocje teraz przyszedłem do tego dnia. I wchodzę do tego świata i nagle się okazuje, że wszystko zapomnę. I wszyscy inni są winni, tylko nie ja.
Oni te mówi, oni te... To sytuacja jest taka, że rzeczywiście zapomina, bo jakby nie zapomniał, to nie byłoby zabrany. Jakbym myślał, że wiedział, że początku się skręca świadomie, jak to wszedł, okazałoby się, że ale to jest gra, ja to pamiętam. Nie, trzeba sobie to przypomnieć i to przypominam nas na zabawę. I
kiedy człowiek... To jest ta tesura właśnie, o której my mówimy. Przypominać. Cały czas mówimy o tych trzech rzeczach. Miłość, odwaga, wiara. Jest tak, jak myślisz, że jest, każdy, i wszystko może się zmienić, naprawdę istnieje tylko miłość. To są tylko te trzy rzeczy, o których my cały czas w kółko mówimy.
Najczęściej człowiek chce to zauważyć i przypomnieć sobie dopiero wtedy, kiedy już nie potrafi wytrzymać. Bo jeżeli przychodzi na pół gwizdka, jeszcze powiedzmy sobie, na pół gwizdka wycieńczony, taki niedocieńczony jeszcze, Nie to są człowiek, taki przychodzi do nas i mówi, to najczęściej przychodzi po tabletkę, ale a może być nie po tabletkę, a po tabletkę. I po to najczęściej, żeby być pacjentem, bo to też jest rozrywka. Pomóż mi. No pomogło mi wczoraj to, co powiedziałeś. Ja mu mówię, a dzisiaj nie wiedziałem.
Nie, nawet czasami do nas ktoś dzwoni i mówi, ja chcę teraz porozmawiać. No mówię, umów się tam przez stronę internetową, tam wszystko jest poukładane. Nie, nie, ja chcę teraz, wy przecież mówicie o zaufaniu, a ja teraz do ciebie mówię, więc powinien ze mną mówić.
Dobrze.
To jest do punktu widzenia, ale jeszcze tak to wygląda. Nie,
ja tej chwili nie mam czasu. Ale najczęściej to jest taka fajna informacja. Tak, z twojego punktu widzenia ja powinienem teraz funkcjonować, bo tak postanowiłeś, bo jesteś twórcą twojego świata. Zastanów się, dlaczego chcesz świata, w którym twoja przestrzeń cię nie słucha do widzenia.
Bardzo wiele razy to się zdarza. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to jest być wśród ludzi, którzy jeszcze nawet zauważają tego swojego Matrixa, to my na początku września, pierwszy piątek września, piątek z piątku na sobotę robimy zlot testu Matrixa w zawodach kołoczęstochowych. Tam w ramach tego projektu jest nocleg, drink wieczorem, śniadanie rano. Tam notabene robimy również warsztaty właśnie w tym miejscu. Co niektórzy już byli w tym miejscu. Nie wiem, czy było fajnie, czy nie, ale generalnie robimy to właśnie. I jakby tego nie zmieniamy. Jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to jest, kiedy przy ognisku wieczorem siedzą ludzie, którzy zauważają siebie i cieszą się chwilą, która właśnie wtedy tam dzieje się, to na naszej stronie internetowej są informacje, o tym można się zapisać. Miejsc jest dużo. Tu trochę takiej reklamy naszej pomysłu, bo też po to robimy. Od razu mówię, że to jest płatne, będzie kosztowało chyba ze 300 zł. I to, co zostanie, to my wszystko przeznaczamy na instrumenty, które kupujemy po to, żeby grać takie rzeczy, które zagramy wam jutro. Jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać tej kakofonii dźwięku, która zacznie się wydobywać z tych instrumentów, które zakupiliśmy za pieniądze, które zapłacili nam ludzie za rozmowę z nami. To jest dosyć skomplikowana struktura finansowa. My mówimy w internecie tak, chcesz z nami pogadać, to nam zapłać. Płacisz na tyle, ile uważasz.
Ile jest warta twoja rodzina?
Ile jest warta twoja rodzina? Wyobraźcie sobie, że my mamy naprawdę dużo tego sprzętu.
Nie mamy problemu z tym, że ktoś powie, że jego rodzina jest nic nie warta. I
ważne jest tylko to, żeby on to powiedział głośno, że powiedział na wzrost. Andrzej, ja nie mam teraz pieniędzy, moja rodzina jest nic nie warta, nikt mi za mnie nic nie zapłacił.
Okej. Tak, są ludzie, których znamy i chyba też nawet na tej sali, którzy nic nie zapłacili i bardzo skutecznie przepracowali proces. Są też tacy, którzy nie zapłacili i nie szanowali. I to był jedyny warunek, którego nie spełnili, dlatego to nic nie działało. Są tacy, którzy zapłacili bardzo wiele, bo czuli, że warto. Dla nas ma to podstawową, pierwszą wartość. My się musimy sobie dać szacunek do siebie, żeby móc powiedzieć tak, to jest na tyle skuteczne i dobre w moim życiu, że ja zgadzam się za to przyjąć.
Pierwszą lekcją, jaką dostałem, to umiejętność wyciągania ręki po pieniądze za to, co zrobiłem. Bo ja byłem wychowany w ten sposób, że nie jestem nic wart, że moja kasa nic nie będzie warta, że nic nie umiem, ponieważ się nie utrzymam. To było dla mnie bardzo trudne, żeby wyciągnąć rękę do kogoś po pieniądze, żeby zapłacić za to, że ja z nim porozmawiam. Musiałem się tego nauczyć.
Nie wystarczy ci możliwość treningu, bo nie zrobiłeś lekcji? No to jest mniej więcej tak.
Z takich rzeczy jeszcze parafialnych, w Zielonej Górze będzie spotkanie jeszcze w wakacje.
Pan dyrektor nie stąd.
Tak. Tam w Zielonej Górze w piątek, bodajże 25 będzie spotkanie. Jeszcze jestem potwierdzenia, jakiej? 26. Czyli mamy potwierdzenie 26.
Czy sobie spiritus moment znajdował się na sali?
Okej. Okay. To 26. Na internecie poinformujemy dokładnie gdzie. I jest jeszcze taka informacja dla ludzi, którzy pierwszy raz oglądają te systematyce. Są tacy?
Są.
My zajmujemy się również czymś takim jak human design. Czyli o ile człowiek decyduje o tym, jakich rodziców ma, to również decyduje o tym, w jakim momencie ułożenia przestrzeni, do której idzie, przychodzi na ten świat, czyli moment narodzin ciała, czyli przyjścia ciała do tego świata, w którym jest.
Więc skomponowanie się w mozaikę typów i form aktywności z wszystkimi, którzy tutaj są.
To też powoduje, że ciało dysponuje pewną wibracją, możliwościami i tymi wszystkimi rzeczami, które wzbudzają ten fetysz, po prostu przyszedł.
Realizują ten fetysz po prostu.
I human design pokazuje w bardzo prosty sposób taki przekrój możliwości energetycznych czy wibracyjnych tego naszego ciała i energii duszy, która w każdym z nas jest.
Właśnie muszę się skupić na duszy chwilę.
Ciężko ci do duszy?
Nie, wracam do tego, jest to już teraz. Dobrze. To co? Mamy jasność?
Nie. Myślę, że bardzo mocno was wymęczyliśmy. Chyba, że są jakieś pytania z sali. Byle to nie było pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko.
Bo to już wiemy. Co piliście?
W tym momencie już...
Wróżkę. Już nic tak się nazywa taka kawa. Wróżka. Tak się nazywa taka kawa.
Zawsze staramy się pić na spotkaniach herbatę. I to są różne herbaty. Dostarczane na czas spotkania, ale żadnych używek. Żywki później.
Teraz uwagi, teraz ja to przetłumaczę. Zawsze staramy się. Ważne, żeby herbata była dostarczona na czas. I żadnych używek.
Okej.
Ja mam pytanie, czy prowadzicie lekcję nauki języka weźmieńskiego?
Co się jesteście na etapie nie załatwa?
Czy tak, jeżeli ktoś ma ochotę się z nami napić, nie ma żadnego problemu, potrafimy to zrobić.
Akceptujemy moc bakterii w każdej postaci.
Słuchajcie, ostatnio mój syn, proszę. Ostatnio mój syn był na obozie i ja dostawałem na swój profil zdjęcia z tego obozu, bo tak sobie zażyczyłem, żeby wiedział, co on tam robi. I w pewnym momencie zobaczyłem, jak on siedzi na jakiejś scenie i przed sobą ma czarny kubek. Ale jasne.
Golfa poszła dalej w pokolenia.
Na całe szczęście okazało się, że on mnie przekazywał im, co sobie mam fiksować. On opowiedział im swój sketch, który sam jakby wymyślił. Sketch był bardzo prosty, ale dostał nagrodę publiczności. Otóż na takich obozach, zazwyczaj przy posiłkach, dzieją się różne drastyczne sceny i tamte jedzenie lata, herbata jest rozlewana, cukier jest rozsypywany, więc on wymyślił sobie taki sketch. Sketch był pod tytułem jak wypić poprawnie herbatę. Wziął kubek i czajnik, nalał herbatę i mówił, zobaczcie, tak poprawnie nalewa się herbatę do kubka. Ja to potrafię. Wziął cukier na swój, a tak poprawnie nasypuje się cukier do herbaty i miesza. Zobaczcie, nic się nie stało. Ja to potrafię. A tak poprawnie pije się herbatę. I ja też to potrafię. Na drugi dzień wszyscy przyszli do niego, żeby poprawić na naukę. Posłodził cukier, ale dostał nagrodę w publiczności. Także byłem bardzo dumny z tego, co dostarczyłem przestrzeń w kontekście tych genów, po które przyszedł tutaj mój syn.
No tak, to... i nie byłbym rodzicem, gdybym oczywiście nie wyjechał, a mój. A mój syn tak wziął powrotem swojej koleżanki, że kiedyś przeczytałem na ścianie jednej z nich, 14-latki, jest tak jakby się żyje, jest.
Ale w każdej chwili to się zmieni. Słuchajcie, tym akcentem bardzo wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Super.